Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, dziś w piątek moim i Państwa gościem jest siostra Anna Serafin ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki. Potocznie możemy powiedzieć, że siostra Maria jest salezjanką i pracuje w inspektorii wrocławskiej, prawda? Mam nadzieję, siostro, że wszystko się zgadza.
Tak. Zgadza się.
Szczęść Boże, witamy na antenie Radia Rodzina.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Proszę siostry, przeżywamy piękny miesiąc, maj, który jest poświęcony Maryi za naszymi oknami w przyrodzie. Wszystko budzi się do życia i tak sobie myślę, że dla waszego zgromadzenia ten miesiąc, maj, też jest bardzo ważny, bo 24 maja przeżywamy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych. To będzie chyba też okazja do tego, żeby troszeczkę poświętować?
Tak, dla nas jako zgromadzenia całego i salezjanów, i sióstr salezjanek jest to uroczystość, także to wspomnienie ma rangę uroczystości, do którego przygotowujemy się właśnie taką ogólnoświatową, dziewięciodniową nowenną. I to będzie tak, to jest jedno z największych świąt dla zgromadzenia. Uroczystość Maryi Wspomożycielki, bo jest patronką całej rodziny salezjańskiej. No, rodzina salezjańska to nie tylko salezjanie i salezjanki, to 33 różne gałęzie, w tym są różne zgromadzenia zakonne, które mają, wzięły coś właśnie z duchowości księdza Bosco czy matki Mazzarello i właśnie należą do tej wielkiej rodziny, której patronuje Maryja Wspomożycielka.
Tak, myślę, że nasi słuchacze bardzo dobrze znają księży salezjanów i siostry salezjanki, które przecież posługują na terenie naszej diecezji, tylko właśnie ta oficjalna nazwa może być troszeczkę mylna. Jeżeli byśmy powiedzieli, że to Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, to myślę, że nie każdy z naszych odbiorców skojarzyłby, że chodzi właśnie o siostry salezjanki. Siostro Anno, dzisiaj nie chcemy rozmawiać o waszym zgromadzeniu, o waszym charyzmacie tak bezpośrednio, bo chcemy dzisiaj podjąć temat, chcemy porozmawiać o projekcie, którego podsumowanie odbyło się 13 kwietnia bieżącego roku w Ostrowie Wielkopolskim w publicznej szkole podstawowej sióstr salezjanek. Mówimy o globalnym pakiecie edukacyjnym i warto na samym początku zauważyć i podkreślić, że inicjatorem i pomysłodawcą tego projektu jest sam papież Franciszek.
Znaczy się tak, sam projekt powstał na bazie globalnego paktu edukacyjnego, który zainicjował papież Franciszek. I też w powiązaniu trochę z encykliką Laudato Si. Natomiast jakby ukierunkowanie to było no nasze. Ja uczestnicząc w 2018 roku, pod koniec 2019 roku w listopadzie w Rzymie, właśnie w spotkaniu dzieci całego świata z papieżem, ale też nie tylko, bo to było kilka dni takiego spotkania w różnych punktach Rzymu, gdzie dzieci przedstawiały już wybrane projekty, które realizowały w różnych punktach świata związane z encykliką Laudato Si. Natomiast jakby inspiracja do tego projektu była taka dwuczęściowa. Po pierwsze właśnie metodę pracy zaczerpnęłam w tym projekcie z właśnie tej metody, którą pracowały dzieci nad Laudato Si. Natomiast patrząc na to, że w Polsce globalny pakt edukacyjny, na którym tak zależy papieżowi Franciszkowi, w ogóle nie ma oddźwięku, nie słychać o realizacji żadnych projektów. Natomiast w świecie też uczestniczyłam w takim spotkaniu online, gdzie na różnych kontynentach realizuje się wiele rozmaitych projektów i takich mikroprojektów i makroprojektów. I tak sobie pomyślałam, że w kierunku, w którym idzie nasze zgromadzenie po kapitule generalnej, ważne jest, żeby właśnie w naszych chociażby środowiskach salezjańskich zainicjować projekt, który jest związany z globalnym paktem edukacyjnym, bo w naszym charyzmacie jest wychowanie, natomiast ta sprawa, o której mówi papież Franciszek, leży nam bardzo na sercu właśnie. I tutaj właśnie jest ta inicjatywa z tego wynika. Jakby ten pierwszy impuls, że warto coś zrobić, żeby również uwypuklić Globalny Pakt Edukacyjny i włączyć się w niego.
Tak, ten temat jest bardzo ważny i myślę, że nie możemy obok niego przechodzić obojętnie. Papież tak często próbuje uwrażliwić właśnie nasze serca na ten temat. Proszę siostry, cieszę się, że siostra jest inicjatorką właśnie tego projektu w naszej ojczyźnie, w waszych placówkach. Chcę zapytać, jaki był cel tych wszystkich projektów, które udało wam się zrealizować w różnych placówkach na terenie całej naszej ojczyzny, bo tutaj nawet chyba nie chodzi tylko o inspektorię wrocławską, tylko chyba o całą naszą ojczyznę, prawda?
Znaczy się, raczej jest to w naszej inspektorii wrocławskiej, czyli tak ta zachodnia część Polski. Po pierwsze, tak, jakby celem takim nadrzędnym jest to, że papież również widzi różne niekorzystne sytuacje właśnie w świecie i zamiast ulegać właśnie depresji, uzależnieniom, popadać w jakąś taką destrukcyjną formę, mówi, zamiast brać właśnie udział w tym, to żeby ten ból, porażek tego, co jest trudne, kształtować w coś dobrego. I czyli głównie chodzi o to, żeby właśnie uwrażliwić dzieci i młodzież, ich serca na drugiego człowieka, bo wiemy, że w kulturze, w której żyjemy, w kulturze też europejskiej, bardzo jest taką formą przyjętą indywidualizm, skupianie się na sobie, na moich potrzebach, na rozwoju swoim. I tutaj właśnie chodziło, żeby otworzyć, uwrażliwić serca dzieci i młodzieży na kogoś obok, ale też na nasz wspólny dom, o którym papież mówi, czyli całe stworzenie, czyli ta ekologia integralna, człowiek i stworzenie, ale też właśnie jakby ukształtować, próbować, wiadomo, że to jest proces, to nie jest jedno działanie, ale proces, który zachodzi, czyli zainicjować jakby taki proces i wychować dzieci i młodzież do umiejętności wsłuchiwania się w głos ubogich, potrzebujących oraz natury. I też rozbudzić taką potrzebę jak u dobrego Samarytanina, bo tak ten projekt się nazywa, Dobry Samarytanin, rozbudzić potrzebę współczucia i wzięcia odpowiedzialności za losy innych, za świat stworzony. I właśnie obdarowywać taką, zainicjować właśnie pragnienie niesienia właśnie tego dobra i miłosierdzia innym. I też chcieliśmy w tym projektem połączyć wszystkie nasze dzieła we wspólnym jakimś zamierzeniu, bo każde z poszczególnych dzieł, czyli przedszkoli, szkół, placówki wsparcia dziecka i rodziny w Pleszewie, każde realizuje różne pewnie swoje projekty i chcieliśmy, żeby po prostu w jedno wspólne dobro zaangażować się, chociaż każda z tych placówek oczywiście mogła wybrać sobie aspekt, nad którym pracuje, nad którym chce zbudować, na którym chce zbudować właśnie cały projekt.
Powiedziała siostra, że w charyzmat waszego zgromadzenia jest wpisane wychowanie i myślę, że bardzo ważne jest to, że te projekty, o których mówimy, były realizowane przez dzieci i młodzież. Na pewno cieszy zaangażowanie właśnie tych młodych ludzi, ale myślę, że też na pewno cieszy ich taka kreatywność w podejściu do tej sprawy, o której mówimy.
Pierwszym podstawowym jakby założeniem projektu było wpisanie się w jeden z 7 wymiarów zaangażowania, które podał papież Franciszek. I oni mogli wybrać sobie jedno zaangażowanie bądź kilka form zaangażowania. Czyli papież Franciszek mówi tak, żeby jedna z form zaangażowania to postawić człowieka w centrum, następnie słuchać głosu dzieci, nastolatków, młodzieży i tak dalej. Może nie będę wszystkich wymieniać tych 7 wymiarów zaangażowania. Natomiast metoda, która została przyjęta, to jest metoda wypracowana przez taki ogólnoświatowy ruch Design for Change, którą właśnie miałam też możliwość poznania założycielki tego ruchu, hinduski Kiran Birsait. I ta metoda jest świetną metodą, która pomaga właśnie zaangażować dzieci. Bo chodzi o to, że bardzo często realizując jakikolwiek projekt, my jako dorośli narzucamy dzieciom projekt i chcemy ich przekonać do tego, żeby oni wykonali dany projekt. A tutaj chodzi właśnie, i tak były przeprowadzane te projekty, że takie oddolne działanie, że oczywiście pierwszą sprawą to było zapoznanie się z postacią dobrego Samarytanina i temu był poświęcony czas na katechezach bądź na godzinach wychowawczych, urozmaicony i obrazem, i dźwiękiem, i tak dalej, żeby dać dzieciom odczuć tę postać i dać się wczuć, pozwolić wczuć w tę postać. Natomiast chodziło o to, żeby to dzieci, mówiąc, zauważyły właśnie, jaki jest problem, który warto, jakie wyzwanie daje środowisko, to może być wewnątrz szkoły, w przedszkolu, w szkole, bądź na zewnątrz, w najbliższym otoczeniu, gdzie oni mogliby się zaangażować, gdzie mogliby zrobić coś dobrego dla innych, dla natury i tak dalej. I tutaj się zbierało właśnie różne pomysły, czyli żeby dziecko poczuło, czy młodzież, zobaczyło wokół siebie, gdzie ono widzi, że może się zaangażować. I z tych różnych pomysłów, które padały, jedynie rolą wychowawcy było ukierunkować, bo gdyby były to kosmiczne, prawda, pomysły niemożliwe do realizacji, to pokazać jakby, czy to jest możliwe i tak dalej. Ale to dzieci wybierały właśnie projekt, na którym chcą się pochylić. Czyli o to też chodzi papieżowi Franciszkowi, żeby oni wtedy się zaangażują, jeżeli właśnie wychodzi to od nich. Jeżeli to nie jest narzucone przez dorosłego, że dorosły tak widzi, że w to się zaangażujcie. Tylko oczywiście towarzyszy wychowawca, ale to dzieci mają poczuć, w co chcą się zaangażować i w czym mogą zrobić coś dobrego. I oczywiście później wychowawca, jeżeli jest potrzeba, nie wiem, skonsultowania się z jakimiś władzami miasta, żeby coś usprawnić, no różne są może potrzeby, to pomaga im w tym wychowawca, ale oni w całym procesie biorą udział i później widzą, że to oni, mając, nie wiem, lat 4-5, bo w przedszkolach tyle lat miały dzieci, które się zaangażowały w projekt, że oni są w stanie zrobić coś dobrego. Nie? Że i właśnie dlatego wydawał mi się ten projekt bardzo wartościowy i właśnie jakby metoda, którą wypracował ten ruch, dlatego że on zmieniał też mentalność nauczycieli. Dlatego że ja miałam takie spotkanie online dla wszystkich, którzy wychowawców, którzy się zaangażowali z klasami, z grupami w ten projekt. I widziałam, jak jest trudno na początku zmienić mentalność, tak? Że to nie ja narzucę, ja sobie teraz wymyślę, dobrze, jest taki projekt, ja sobie wymyślę temat tego projektu i dzieciom przedstawię. A jak trudno jest dać jakby pole dzieciom i tylko koordynować to, co odechcą, ale jest to możliwe do pokonania. I teraz na przykład wiele osób tak się zapaliło, że chce kolejne projekty na bazie właśnie tego ogólnego, który jest stworzony, realizować w kolejnych latach. Dlatego, że widzą, jak to przemienia serca też dzieci.
Proszę siostry, w Ostrowie Wielkopolskim zostały zaprezentowane wszystkie projekty. Proszę może opowiedzieć naszym słuchaczom o tych najlepszych, o tych najbardziej twórczych. Myślę, że to jest bardzo ciekawe.
Tak, tam jakby było podsumowanie takie inspektorialne. Po co? Po to, żebyśmy właśnie ucieszyli się dobrem, bo o tym mówił papież Franciszek, że ja robię, ja czynię, to jest założenie też tej metody, ale ucieszymy się z tym, co my zrobiliśmy, my robimy, nie? I tutaj faktycznie to spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim, to wiele osób mówiło, że wzruszyło się naprawdę wewnętrznie, dlatego, że tam były przedstawionych, było 15 projektów, ale to nie były wszystkie, tylko projekty, które zostały wybrane z danego dzieła, bo w realizacji było więcej tych projektów i przy przedstawianiu tego widać było, jak po prostu szerokie jest to dobro, bo nasza inspektoria to jest ta zachodnia część Polski od południa po północ. I ile dobra w tych środowiskach zrobiły konkretne dzieci. Natomiast wiele projektów, powiem tak ogólnie, a później wyszczególnie niektóre, wiele projektów łączyło pokolenia, czyli było skierowanych do seniorów, do osób przebywających w DPS-ach. I to też się bardzo wpisywało w to, o czym mówił papież Franciszek, że najbardziej osamotnione grupy to są dzieci, młodzież i ludzie starsi, bo ludzie w średnim wieku i ci już pracujący są tak zapędzeni w pracę, że faktycznie pozostają dzieci i ludzie starsi, którzy muszą sobie radzić z tą samotnością sami. Właśnie. I tutaj chodziło o to, żeby połączyć te pokolenia. i było wiele projektów faktycznie współdziałania z seniorami, zapraszania, wychodzenia do seniorów i nawiązywania takich relacji, że teraz i seniorzy przychodzą do naszych dzieł, w przedszkolach czytają dzieci, robią jakieś przedstawienia, także widać było, że było możliwe, jedna grupa dla drugiej chce robić faktycznie wiele i też dzieci mówiły, że faktycznie wiele korzystają od tych starszych osób i uśmiech, zainteresowanie. Czyli to była jakaś część projektów. Bardzo ciekawym projektem był projekt naszej placówki wsparcia dziecka i rodziny z Pleszewa na przykład, gdyż ci młodzi ludzie, którzy przebywają w tej naszej placówce, zaobserwowali, że bardzo często zostaje im dużo zupy czy czegokolwiek po obiedzie i pomyśleli o tym, żeby to, co zostaje po obiedzie, żeby pakować w słoiki i dlatego zakręcona moc ten projekt miał taką nazwę i przekazywać do lodówek, które są dla ubogich. Oni mówili, że zaobserwowali, że to wszystko znika, że to było, nawet nie wiedzą, kto był do końca ich odbiorcą, wiedzą, że ludzie ubodzy, którzy korzystają, ale że faktycznie zamiast marnować jedzenie, nie wiadomo co z nim później robić, to mogli przyczynić się do tego, że ktoś mógł skorzystać i właśnie w tych słoikach zakręconych przekazywali. Podobny projekt Lodówka Pełna Serca miał właśnie nasze przedszkole z Nowej Rudy, gdzie dzieci właśnie przynosiły czy robiły kanapki, jakieś takie gotowe formy właśnie żywienia i też zanosiły do lodówki miejskiej dla ubogich. Natomiast też bardzo ciekawy projekt realizowała szkoła z Wrocławia, nasza szkoła podstawowa, gdzie klasa siódma pomyślała o tym, żeby w jakiś sposób budować relacje między nimi, ale też upiększyć klasę, w której mają wszystkie lekcje. Czyli zaangażowali się w taki sposób, że sadzili rośliny różne, zrobili taki z własnymi siłami jakieś makramy, siedziska, zaangażowali się trochę też w ten projekt rodzice, że takie siedziska do siedzenia, takie kąciki, zaczęli hodować patyczaki, kraby i zrobili taką ekologicznie bardzo przyjazną klasę, co warto tutaj podkreślić, że w tej klasie są też uczniowie z orzeczeniami i zespołem Aspergera, autyzmem i tak dalej. I ci uczniowie, którzy może mają trudność z nawiązywaniem takiej relacji, bardzo zaangażowali się, na przykład jeden uczeń był wybitny w przynoszeniu sadzonek, w pielęgnacji tych kwiatów i tych roślin i cała klasa patrzyła zdumiona na jego umiejętności i chęci. I tak jak ci uczniowie mówili, to bardzo zintegrowało ich zespół klasowy. To, że zrobili sobie taki kącik i siedzą sobie w nim na przerwie, że zaczęli ze sobą o wiele bardziej rozmawiać i współdziałać. I chcą kontynuować ten projekt, bo powiedzieli, że bardzo dużo dobra między nimi i piękna też tej klasy, bo przedstawiali zdjęcia, prezentacje tego projektu. Oprócz tego wychodzą do dzieci młodszych z klas 1-3, zapraszają je na lekcje, oni też przeprowadzają takie lekcje, pokazując te patyczaki. Dzieci mogą dotknąć te kraby, patyczaki i poza tym zobaczyć tę klasę. Mówili, że też inni uczniowie ze szkoły często przychodzą do ich klasy, żeby skorzystać z tego kącika, że ta klasa jest tak przytulna, że też dla innych to stało się taką inspiracją, że razem można zrobić coś właśnie takiego wspaniałego. Też szkoła na przykład w Ostrowie, tam w szkole Ostrowie były dwa projekty, ale jeden projekt, w ogóle metoda pracy klasy, też jednej ze starszych klas, chyba siódmej, była bardzo ciekawa, dlatego że oni chcieli właśnie wejść, zobaczyli, że w ramach swojej klasy chcą zrobić więcej niż jeden projekt. I dobrali się w takie grupy czteroosobowe i faktycznie jedni wspierali jakiś kraj misyjny, druga grupa wspierała dom dziecka, mieli projekty ekologiczne, też dom seniora i powiedzieli, że zobaczyli, że oni są w stanie zrobić coś więcej i później cieszyli się razem tymi projektami i uznali to za jeden wielki projekt klasy, ale widzieli, że oni mogą się zaangażować w więcej rzeczy i dadzą radę właśnie wykonać więcej. Także myślę, że to są te projekty, które jakoś najbardziej zapamiętałam. Większość była skoncentrowana właśnie na drugiego człowieka, chociaż teraz mi się przypomniał jeszcze projekt przedszkola z Dzierżoniowa naszego, który miał taki pomysł recyklingu, czyli te dzieci z przedszkola wykonywały grzechotki, nie wiem, różne gadżety, zabawki, właśnie z butelek plastikowych, z jakichś rzeczy, które normalnie byśmy wyrzucili, to oni nadali drugie życie tym rzeczom, ale w bardzo taki kreatywny i ciekawy sposób. Także i tutaj dzieci również w różne inne projekty, to nie było tak, że oni tylko poszli, nie wiem, spotkali się z tymi ludźmi chociażby starszymi, ale wcześniej się przygotowywali. Oprócz tego, że nieraz było to przedstawienie, bo to nie tylko raz poszli, tylko to jest proces i współdziałanie i bycie razem, ale też piekli finki i inne jakieś ciasteczka na różne święta inne, żeby po prostu razem poświętować. Nawet jeżeli ci seniorzy przychodzili do nich, to oni też się przygotowywali. Także no myślę, że to jest też takie piękne, że dzieci też czuły potrzebę właśnie takiego dania z siebie czegoś.
Tak, na pewno te działania, które były podejmowane w ramach tego projektu, one były bardzo twórcze, bardzo szlachetne, ale cieszy to, że one były ukierunkowane na dobro drugiego człowieka i myślę, że nieprzypadkowo te projekty były realizowane w oparciu o przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, bo od mojego zaangażowania zależy bardzo wiele. Ktoś może powiedzieć, że ja nie mam wpływu na to, żeby zmienić cały świat, żeby zmienić rzeczywistość, która mnie otacza, ale właśnie od takich drobnych gestów, kiedy ja chcę, kiedy się zaangażuję, kiedy przyjmę podobną postawę jak ten miłosierny Samarytanin, no to właśnie mogę zacząć zmieniać swoje środowisko, prawda?
Tak, że właśnie to jest ważne, to co ksiądz też podkreślił. Ja mogę. Wiadomo, że dzieci nie zaangażują się w wielkie sprawy, nie są politykami, nie wiem, nie prowadzą jakiejś tam działalności. Natomiast myślę, że już od najmłodszych lat to przekonanie, właśnie kształtowanie tej postawy, że ja mogę, w tym środowisku, w którym żyję, w tej rzeczywistości, w której jestem, mogę zrobić coś dobrego, to też będzie skutkowało już później w ich życiu. Kiedyś, za ileś lat, będę mógł więcej pomóc, nie? Więcej dać drugiemu człowiekowi z siebie. I właśnie to, żeby nie pozostawać na sobie, nie? Że w takiej rozpaczy, bo też w tym zniechęceniu, w depresji, której faktycznie wiele młodych ludzi, nie mając jakiejś, pozostając samotnymi, nie mając jakiejś takiej perspektywy zaangażowania się, to faktycznie jest to może takie życie bez nadziei, a tak to nie tylko korzystają ci, którym dajemy, ale te dzieci też podkreślały i młodzież, ale oni sami zyskują tą radość, nie? Taką nadzieję, że mogą coś zrobić.
Proszę siostry, temat tego kwietniowego spotkania podsumowującego brzmiał odwaga dobrych gestów i dzisiaj chyba szczególnie takiej właśnie odwagi potrzebujemy w czynieniu dobrych gestów. Trzeba zrobić ten pierwszy krok, trzeba się odważyć i później w sobie odkrywamy właśnie ten wielki potencjał dobra, którym możemy się dzielić także z innymi ludźmi.
Tak, tak, to jest taka podstawa, nie? Że mieć właśnie odwagę zrobienia tego kroku. No we wszystkim, nie? W całej, my jako dorośli wiemy, a we wszystkim, żeby coś zmienić w ogóle w życiu, trzeba zrobić mieć odwagę zrobienia pierwszego kroku. A dzieci uczymy właśnie w taki sposób również tej odwagi wyjścia z...
Tak, to jest bardzo ciekawe hasło, odwaga dobrych gestów. Myślę, że nasi słuchacze, nasi odbiorcy też z tego mogą coś zaczerpnąć. Proszę siostry, na zakończenie, czy zauważa już siostra owoce tego projektu? Myślę, że tak, bo chodzi tutaj głównie o zmianę świadomości, a także o zmianę naszego sposobu myślenia w tym temacie, o którym mówimy.
Tak, bo chociażby to, że dzieci i młodzież zaczynają nawiązywać głębsze relacje, że chcą dalej się angażować. Dla mnie to jest najpiękniejszym owocem tego projektu, że w zamierzeniu nie chodziło o to, żeby ograniczać się do jednego roku, ale myśleliśmy, żeby rozpocząć, właśnie zrobić ten krok odważny w stronę dobrych gestów na jeden rok. Natomiast ja też jeżdżę, odwiedzam te nasze placówki. I wielu mówią, że no i nauczyciele świeccy, bo w naszych dziełach mało jest sióstr pracujących, większość to są ludzie świeccy. I oni też czują potrzebę zaangażowania się dalej. Więc to jest też pięknym, że dzieci chcą, mówią, że no to był jeden rok, to krótko, że już dzieci też zauważają, czy młodzież, że można zrobić coś jeszcze gdzieś tam. To myślę, że to poruszenie, jakieś takie uwrażliwienie, na czym właśnie nam bardzo zależało, tworząc ten projekt, mi również zależało na tym, został jakby zrealizowany, że jest ta wrażliwość i jest to wsłuchiwanie się w środowisko najbliższe. Także i jest ta nadzieja właśnie, że ta wrażliwość pozwoli robić następne kroki odważne.
Dokładnie tak. Projekt oficjalnie się zakończył, ale w wielu miejscach jest on jeszcze finalizowany. Przed Wami kolejne prace, kolejne zaangażowania, tak jak siostra przed momentem wspominała. Czego możemy życzyć siostrze jako inicjatorce i koordynatorce tego projektu na kolejne miesiące, na kolejne lata Waszej pracy, którą podejmujecie właśnie w tym wymiarze?
Ja myślę, że przede wszystkim to, żeby zawsze mieć właśnie nadzieję i spoglądać z taką radością i nadzieją i otwartością na dzieci i ludzi młodych, że w nich tkwi naprawdę wielki potencjał i myślę, że to jest najważniejsze, żeby zawsze wierzyć w dzieci i ludzi młodych. Tego od nas chciał ksiądz Bosko, ale w świecie, w którym pokazywane jest wiele jakichś negatywnych wzorców, ale obrazów ludzi młodych czy dzieci, właśnie bardzo ważne jest mieć to spojrzenie bardzo wielkiej otwartości i zaufania w nich. W tych ludziach młodych naprawdę jest wielki potencjał dobra. Tylko trzeba właśnie otworzyć jakby to okienko i pozwolić im robić wiele. No też myślę, że ważne jest to w naszych dziełach, nie? Żeby faktycznie ta otwartość była.
Proszę siostry, bardzo się cieszę, bardzo serdecznie gratulujemy, że jako wasze zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki odpowiedzieliście na to zaproszenie papieża Franciszka, że włączyliście się w ten globalny pakt edukacyjny. Jesteśmy pod wrażeniem tych wszystkich projektów, które udało się zrealizować i życzymy właśnie, żeby w kolejnych latach to piękne dzieło nieustannie się rozwijało. Ja przypomnę Państwu, że naszym gościem była siostra Anna Serafin ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki z Inspektorii Wrocławskiej. Dziękuję za rozmowę i to telefoniczne połączenie.
Dziękuję bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
Gość dnia w Radiu Rodzina.